Ulubionym tekstem, ulubioną książeczką przedszkolaczków to był Kotek Puszek. Kotek Puszek, ten niecnota, tak wciąż dokazuje, tylko się obudzi, cały dzień figluje. Po śniadaniu na okienku z Milką uśmiechniętą wyleguje się nasz Puszek, bo ma pełny brzuszek. Wtem zobaczył muszkę małą, chciał ją łapką złapać, no i strącił kwiat z doniczką. Babcia będzie płakać. Przyszła babcia, zobaczyła, zaraz kotka wygoniła. Kwiat tu stał nie po to, a idźże niecnoto. Przytoczyłam ten fakt, bo pamiętam kiedyś w przedszkolu na Okrzei pani dyrektor za kilka dni, jak ja tam znowu się pojawiłam w przedszkolu, mówi: pani Alicjo, czytałam swojemu wnukowi tą książeczkę o kotku, bo to taka ulubiona jego okazuje się, i kiedyś strącił kotek, bo też kota w domu mieli, strącił wazą z kwiatami. I babciu, ja powiedziałem, nie stał tu wazon, a idźże niecnoto. No ta babcia się tak ucieszyła, mi to powtórzyła ten fakt, że dziecko ma takie zdolne wnuka i że tak zapamiętał sobie ten tekst. No to już sobie pomyślałam, nauka nie idzie w las. No to są takie moje piękne wspomnienia, które pieszczę w sobie i trzymam, bo to mi dodaje siły. Taka dla mnie jest spuścizna pozytywna.
Ta bajka o kocie jest w ogóle najbardziej ulubioną bajką przez wszystkie dzieci, bo tak naprawdę to tą bajkę na pamięć zna też twój prawnuk, a mój wnuk.
No tak, 5 lat.
Tyle razy mu czytałam, i mama, i ja, i on w tej chwili jak się czyta, to on po prostu razem mówi. Tą bajkę.
Także... Bo dzieci lubią zwierzątka, szczególnie kotki i pieski.
A całe archiwum to jest o wszystkie książki, jakie mama wydała.
Milusia.
Mila. Milusia, tak nazwał ją mój wnunio.
Ona do mnie na kolana przychodzi, tak jakby wiedziała, żeby mnie leczyć. Tu się kładziemy na brzuszek. Albo tak wzdłuż, tutaj, gdzie mam serduszko. Mówią, że koty leczą. Więc ja w to wierzę, a tym bardziej, że ona akurat wie, gdzie co mi dolega. No więc ja mówię, że to jest mój taki leczniczy kotek. Brakuje mi dzieci. Ja pracowałam w higienie szkolnej jeszcze za młodych lat. To ciągle byłam z dziećmi, z młodzieżą. Kochałam młodzież, kochałam dzieci. Później jak już poszłam na emeryturę, to mi brakowało. A zawsze byłam taka opiekuńcza. Zawsze do mnie przychodzili po wszystko. W szkole młodzież przychodziła po różne tam swoje potrzeby i zawsze u mnie otrzymywała. Trzecie liceum Unii Lubelskiej na Placu Wolności. 24 lata tam pracowałam.
Z czym ta młodzież przychodziła wtedy?
No to zależy. Z różnymi kłopotami i sercowymi, nawet rodzinnymi, gdzie w cztery oczy chcieli się poradzić albo ze łzami tam, prawda, bo rodzice się rozchodzili czy coś takiego. Ja byłam jakimś takim właśnie, nie wiem, mieli do mnie takie zaufanie, że w bardzo poważnych sytuacjach do mnie ta młodzież się garnęła. Nie wiem, co to było, ale ja się czułam im tak potrzebna w sumie. I oni się mnie słuchali. Jak była duża przerwa, to już nie trzeba było wysyłać jakiegoś profesora na górę na dyżur, tylko ja z gabinetu miałam otwarte drzwi i już było wiadomo, że tam będzie spokój, nie będę się przepychać, rozbijać i tak dalej. Mnie młodzież kochała, czego dowodem jest teraz, jak tak bywam w szpitalach, to wąsaci, brodaci mnie gonią, żeby tylko mnie dotknąć, bo mi pani życie uratowała. Było tak, no bo jak nieraz miał dobre stopnie, a się nie przygotował, nie chciał podpaść, trzeba by było jakoś go ratować. Ja to robiłam bardzo dyskretnie, ale trzeba było młodzieży pomóc. No, przyznaję się, bez bicia. Czy na fotel do dentysty, czy na jakieś badania, i już był usprawiedliwiony. Nazwali mnie białym aniołem. Po 10 latach się dowiedziałam o takiej historii. No to się wzruszyłam, sobie myślę, no tak, no jednak na miłość to trzeba sobie zasłużyć. Pierwsze moje takie kroki to były w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I tam dzieciom czytałam na oddziałach, z różnymi dziećmi miałam tam spotkania. Te dzieci czekały na mnie i tak chciały, żebym ja im czytała, żebym ja im opowiadała. No, jeszcze wtedy nie było takiej mody, że chodzili i czytali. Jeszcze nie było tej bajkoterapii i tak dalej. Piszę bajki, wierszyki, piosenki dla dzieci i ja te wiersze, wszystko te utwory czytałam dzieciom. I taki jeden chłopiec mówi do mnie, dlaczego ja z karteczek czytam. No i to mi przyszło tak do głowy, że może rzeczywiście należałoby to jakoś utrwalić. Tak zaczęłam wydawać te książki dla dzieci. No i później już cały cykl ala dzieciom. To było w tym chyba 8 książeczek, w sumie wydałam 13 dla dzieci, bajki, śpiewniczek 4 pory roku. No i z tymi książeczkami jeździłam do szkół, do przedszkoli i chętnie dzieci te książeczki otrzymywały. Ja nie piszę bajek o królewnach. Staram się poprzez świat zwierzątek, zwierzęcy, przekazywać wartości takie, które odpowiadałyby dzieciom, ludziom. Więc te moje teksty są takie pouczające. I wiem, że rodzic jak wziął książkę, w tekst zawsze spojrzał. I od razu chce tą książkę dla dziecka. Miały duże powodzenie moje książeczki. Też zawsze dawałam część książeczek do hospicjum, jako mój datek taki. I część do Fundacji Ewy Błaszczyk, a kogo. Jeździłam też tam, do Budzika, tam też czytałam.
Bo ta seria ala dzieciom była cegiełkami właśnie na rzecz hospicjum Małego Księcia i tak. Tej Fundacji Ewy Błaszczyk, a kogo. Wiele razy zdarzyło mi się wejść do pokoju, na przykład w ciągu dnia coś chciałam mamie powiedzieć i ja widziałam, że ona siedzi z ołówkiem nad kartką, coś pisze i kompletnie nie była w tym świecie obecna, także nie było z nią wtedy kontaktu, więc cichutko się wycofywałam. Wiele też razy było tak, że wychodziłam nieraz jakąś tam sprawą ze swojego pokoju, widziałam, że światełko się świeci, przez szparę pod drzwiami było widać, mówię, aha, mama pisze. Rzeczywiście, to były rzeczy, które spływały na nią po prostu. Pisała tak od serca. Właściwie część książeczek to są oprócz ilustracji osób takich wykształconych w tym kierunku, mających talent do rysunku, to w kilku książeczkach są też i mamy rysunki. Na przykład w śpiewniku to są tylko mamy rysunki.
I teksty, i melodie.
I rysunki, i melodie
też.
Stąd w saloniku jest pianino właśnie, gdzie mama sobie przysiada i komponuje. Po prostu to przyszło samo, jakoś tak wymyśliła sobie, że właściwie dlaczego nie pójść właśnie do dzieci, podzielić się tym, co może im dać, to słowo, te bajki z morałem, dlaczego nie pójść do szpitala, gdzie czekają panie na rozwiązanie i poczytać brzuszkom. Jakie to jest fajne, sama byłam świadkiem, gdzie zdarzyło się parę razy na jakichś, przy okazjach koncertu, na przykład filharmonii, czy jakieś inne uroczystości, spotykałyśmy panie z takimi dziećmi już parę lat, i mówią na przykład, że a ja panią pamiętam, bo pani czytała mojej córci czy mojemu synkowi, jak jeszcze był w brzuszku. To właśnie jest to dziecko, już dzisiaj na przykład 5-letnie czy 6.
Dużo było pań czekających na dzieciątko, gdzie niektóre już nie chciały leżeć, a musiały leżeć. Profesor zawsze dał mi to zielone światło, że ja mogłam chodzić po tym oddziale, nawet i do noworodków mogłam pójść właśnie, żeby zobaczyć na drugi dzień, co się urodziło. To było dla mnie takie miłe, ale właśnie te mamy chętnie słuchały. No, te, które nie chciały, to ja zawsze już się umawiałam, uzgadniałam. Więc ja to czułam i mnie to gnało, mnie po prostu to popychało do tego, żeby iść. Tym bardziej, że profesor zawsze mówił, że patrzcie na piękno, słuchajcie piękna, będziecie mieć piękne dzieci. Tak, żeby słuchać na przykład Mozarta, bo dzieci słyszą, one są pod serduszkiem, ale one już pewne takie odczucia mają. Więc ja się sobie z tego zdawałam sprawę. Taki mam obrazek, mi pozostał w pamięci, kiedy rozmawiałam przez parę dni z mamą, która też była w oczekiwaniu, no ale kiedyś przyszedł mąż, tak jakoś wcześniej, a ja akurat byłam z tą panią umówiona, ona od dzielnej sali leżała. Pyta się ten pan, czy możemy we trójkę słuchać? No to ja aż dosłownie dostałam wypieków wtedy. Mówię, proszę bardzo. I pamiętam ten obrazek, jak on sobie usiadł, ten pan przy żonie, trzymał ją za rękę, a ona trzymała brzuszek. I tak we trójkę słuchali. To było tak piękne. Tu mi aż drżały głosy, jak ja czytałam, bo ja nie mogłam się na nich napatrzeć. Jak oni razem we trójkę rzeczywiście słuchali. Taki obrazek mam właśnie w pamięci.
Jak zaczęła się pandemia, jak byliśmy wszyscy uwiązani w domach kwarantanną, to zrobiłyśmy coś takiego, że nagrywałam mamę telefonem po prostu. Mama siadała sobie z książką którąś, bajki czy jakieś wiersze dla dzieci. Nagrywałam ją i puszczałam to potem na profilu mamy, na ogólnym. I w ten sposób chociaż mogła dzieci pozdrowić. Poza tym było też takie miłe, że przecież w sumie no, jakby nie było, mama jest osobą publiczną, więc ludzie wiedzieli, że mama jest ciężko chora. I to było tak bardzo miło. Oni się wszyscy cieszyli, jak ja zrobiłam mamie zdjęcie. Albo nagranie takie pozdrawiające, dodające otuchy, bo dzieciom szczególnie było ciężko w tym okresie kwarantanny. Bo my dorośli mogliśmy sobie to jakoś wytłumaczyć, prawda, zająć się jakąś pracą, czytaniem, czymś tam. A dzieciom to troszeczkę było trudno tak siedzieć w domu cały czas, więc mama ich pozdrawiała i dostawała z powrotem całą masę pozdrowień, tych dobrych słów, słów otuchy, telefony. Do mnie nieraz pisali, bo nie chcemy pani Alicji, prawda, przeszkadzać, jakoś krępowali się może, że może śpi, może odpoczywa, więc dzwonili do mnie lub pisali. Także takie to jest ciepłe, że to całe dobro, które ona dawała przez całe życie, to teraz naprawdę właśnie w tym okresie, kiedy jest jej najtrudniej, kiedy i choroba, i epidemia nie pozwala jej na bezpośredni kontakt z tymi ukochanymi dziećmi, to dostaje od ludzi te oddźwięki, te dowody pamięci przede wszystkim, że pamiętają, że doceniają i życzą wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim.
Ja się czułam potrzebna. Dostawałam często biały fartuszek, a później to już bez fartuszka, bo taka moda była, żeby się dzieci nie bały białego fartucha. Owszem, fartuszek zakładałam, jak byłam w hospicjum, no bo trzeba było dziecko wziąć na ręce. No, tam mi było najciężej, ale z kolei widziałam, że te dzieci, niektóre porzucone, też potrzebują przytulenia, polulania, ponoszenia na rękach, przestało płakać. Z niektórymi się tak jakoś zżyłam, że później jak już odchodziły, to było mi bardzo ciężko. Nawet teraz, kiedy były moje właśnie urodziny, to jedni rodzice, którego tak hołbiłam i tak lubiłam, tego Piotrusia, on już jest teraz w gronie aniołków. Ja go tak tam pielęgnowałam, z rodzicami się spotykałam, bo to rodzice, ci rodzice przychodzili do tego Piotrusia. To teraz mi wysłali też pozdrowienia, także pamiętają o mnie. Jeszcze ze zdjęciem Piotrusia, jak jeszcze był wśród nas. Tak. Wiedziałam, że to są żyjące istoty, które potrzebują miłości serca, tego ciepła, tych rąk ciepłych.
Ja kiedyś próbowałam pójść z mamą, i przyznam szczerze, że tylko stanęłam w progu, nie umiałam wejść do środka.
Pierwszy raz,
a drugim razem już weszłam, ale to jest trudne, to jest bardzo trudne.
No, różne dzieci były w różnych stanach, także o, pamiętam jeszcze taką dziewczynkę naszą.
Ta, która grała na skrzypcach?
Ach tak, też bardzo przeżyłam. Co za piękne dziecko, jak pięknie grała na skrzypcach i tak szybko odeszła, to przeżyłam bardzo. Bo to było tak zdolne dziecko, tak pełne życia i tak szybko odeszła, że ja po prostu chyba z tydzień to chodziłam chora. Nie mogłam sobie tego wyobrazić, że wątpić zaczęłam, że jaka to sprawiedliwość jest. Przeżywa się ogromnie. Ja się musiałam zmierzyć z tym cierpieniem ludzkim. Musiałam w sobie wyrobić po prostu taką, to nie można powiedzieć odporność, nie. Po prostu taką siłę w sobie, żeby przetrwać, żeby uśmiechnąć się do tego dziecka. Udało mi się dwóch chłopców tak w połowie ze śpiączki wyprowadzić. Przychodziłam codziennie, zaprzyjaźniałam się z rodzicami. Rodzic mógł wtedy sobie pójść coś kupić, wyjść do miasta, czy nawet na fotel u dentysty usiąść, sobie zrobić ząbki, bo taka była tam możliwość. I był taki jeden chłopiec, który słyszał, ale miał oczy zamknięte. Mama mu zawsze, taka pani Grażynka, puszczała mu zawsze radio, że on słuchał, czyli słyszał. Odróżniał głos mamy. Oczywiście przyszłam do niego, to rozmawiałam, że taki, a to był strażak młody. W wypadku na motorze jechali, czy w samochodzie, już nie pamiętam, i uszkodziło. Miał rozbitą głowę i w tą śpiączkę zapadł. No i ja tak opowiadam, no mówię, słuchaj, ty jeszcze będziesz tańczyć, jeszcze będziesz chodził z dziewczynami, jesteś piękny, młody mężczyzna. No ale kiedyś tak po jakimś spotkaniu gdzieś byłam ubrana i miałam korale takie grzechocące, takie większe. No i tak się nachyliłam nad niego i mówię, słuchaj, posłuchaj, jakie ja mam piękne korale. I zaczęłam tymi koralami tak ruszać. I patrzę, w pewnym momencie pani Grażynka, która w nogach tak u niego stała, mówi, pani Alicjo, on okiem mruga prawym. I on uchylił szparkę tego oka. On chciał zobaczyć te korale widocznie. Ten dźwięk tych korali, ja sobie to kojarzę i prawdopodobnie to tak było, bo musi być jakaś emocja, żeby dotarła do tego mózgu, żeby on się ożywił. Ja sobie to tak wyobrażałam i dlatego ja te korale też tak i o tych dziewczynach pięknych mówiłam do niego, że jeszcze będzie miał dziewczynę piękną, że zatańczy, zatupie. Ja mówię tak, Nie chcesz się popatrzeć, mówię, na moje korale, jakby tu ładna dziewczyna była z koralami, to na pewno byś oczy otworzył. I on w pewnym momencie, widocznie była ta w nim siła, bo on słyszał, że on zaczął otwierać i tą szparkę zrobił. Na drugi dzień, jak przyszłam, to już miał jedno oko otwarte, to prawe, a lewe już szpareczka. I pod koniec 2 tygodni ten chłopiec już, mama go zaczęła karmić łyżeczką. Bo tak to było przez rurkę karmiony. Więc to już było w połowie, bo tak widział, słyszał i jadł łyżeczką. To już było w połowie ten mózg ożywiony. Sukces. To był już sukces. Miałam też takiego chłopca, który jak ja zaczęłam przychodzić i opowiadać mu, śpiewać, przeważnie mu śpiewałam, bo on na muzykę jakoś był wrażliwy, to jak już usłyszał mój głos w drzwiach, to o tak rączkami już podnosił. Już tak się cieszył się, taki Kuba, pamiętam. No więc jak miałam nie dać z siebie coś, co potrafiło tego potrzebującego dzieciaczka jakoś wzruszyć, jakoś troszeczkę ocudzić może, czy powrócić gdzieś skądś. Nie wiem, ja to nieraz sobie pomyślałam, że to jest może moje jakieś takie, nie chcę się przechwalać, ale jakieś posłannictwo chyba. Bo szłam zawsze do trudnych sytuacji, gdzie widziałam jakieś efekty. Nie żałowałam wtedy czasu, bo wiedziałam, że ten, kto chce ze mną przysiąść i porozmawiać, nawet na korytarzu szpitalnym, to ten czas poświęcałam, bo wiedziałam, że to jest komuś potrzebne. Wysłuchałam, nie uciekałam od tych ich problemów, tylko wysłuchałam, bo ja wiedziałam, że temu komuś ulży się, jak on z siebie to wyrzuci. No, na tym polega chyba też i przyjaźń. No, ja wiem, że nie można ludzi obdarzać za dużo swoimi problemami, bo to się też i udziela może i tak dalej. Ale ja to przyjmowałam w innej formie, bo to nie była, że jedna osoba ciągle mnie tam, prawda, maltretowała, tylko to były sporadyczne jakieś przypadkowe sytuacje, gdzie ja rzeczywiście czułam, że temu komuś jest potrzebna ta rozmowa. Więc ja przysiadałam i rozmawiałam. Już od dzieci odchodziłam, a ktoś z rodziców, któraś z mam, jeszcze za mną wybiegła, jeszcze tam coś porozmawiała ze mną.
No tak, bo jeszcze w hospicjum coś... to byłaś potrzebna nie tylko dzieciom, ale właśnie rodzicom. To nie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało nieskromnie, ale bo przecież nie masz jakiegoś wykształcenia, jakiegoś pedagogicznego, psychologicznego, prawda, w tym kierunku, a jednak potrafisz z tymi ludźmi rozmawiać, bo wiele razy właśnie w szpitalu czy w hospicjum szczególnie ci rodzice potrzebowali jakiegoś wsparcia takiego duchowego, bo bardzo często, nie zawsze to byli rodzice para, często były to samotne matki opuszczone, no bo niestety nie zawsze ojcowie potrafili podołać różnym problemom i po prostu się wycofywali. I ta kobieta zostawała sama. Widząc kobietę, która przychodzi do przecież obcego dziecka i z nim rozmawia i śpiewa i tuli, to po prostu przełamuje się wtedy jakaś taka bariera. Ta matka czuje wtedy, że może z tą kobietą, czyli z tobą, porozmawiać. I tak jak mama powiedziała, bardzo często te rozmowy są takie terapeutyczne niemal, że ta kobieta czuje się wtedy, przestaje płakać. czuję się już troszeczkę podbudowana, czuję się taka wzmocniona. Ale chciałam powiedzieć, że my mówimy o czasie przeszłym, a tak naprawdę to wszystko trwa ciągle jeszcze za pomocą linii telefonicznej, że tak powiem, dlatego że w tamtym okresie było ciężko się do nas dodzwonić. Dzisiaj jest ciężko się dodzwonić do mojej mamy, to też prawda, bo jest parę osób, takich z jej przyjaciół, które są samotne i które co jakiś czas chcą porozmawiać. Także jest ten telefon i mama wtedy ma zajęte przez dłuższy czas, bo no, ta osoba jest sama i no, potrzebuje tej rozmowy, jakiegoś takiego wsparcia.
Dwa telefony, jeden stacjonarny, jeden komórkę.
To jest taka terapia dla mamy, bo jak ona widzi, że ona mimo choroby jeszcze jest tak, ta więź, a jedno i czuje się potrzebna, więc to jej tak dodaje skrzydeł.
Ojej, to się szykuje coś, co już przerasta mnie też, tak jak zresztą Order Uśmiechu. Bardzo to przeżyłam, tydzień przed i tydzień po, bardzo, bo przecież to dzieci napisały petycję całą, ale tam rodzice musieli przecież pomóc dzieciom, skomponować jakieś pismo. I pewnego razu dostaję telefon od Ewuni, od pani Ewy Dados, czy ja siedzę. Ja mówię, no siedzę, to jest rano, godzina 7:00. Myślę, że tak rano nigdy Ewa nie dzwoniła, ale nie mogła wytrzymać i chciała mi pierwsza powiedzieć. No i mówi, czy siedzisz? No siedzę. Słuchaj, dostałaś tą właśnie, została mianowana na kawalera Orderu Uśmiechu. I oczywiście córka zaraz zaczęła biegać, szaleć, cieszyć się, dzwonić do znajomych. I przede wszystkim w internecie zobaczyła, mamusiu, zobacz, w jakim ty jesteś gronie, w jakim towarzystwie. I zaczęła tam wyliczać różnych tam, prawda, osobowości światowych. Okazało się, że jestem 1007 kawalerem Orderu Uśmiechu w świecie. No to było dla mnie dużym, nie tyle zaskoczeniem też, ale i satysfakcją. No i wielkim takim moim poruszeniem. Po 20 latach właściwie takiej pracy z oddaniem się, tak już teraz tak swobodnie powiem, nie chwaląc się, ale w pewnym sensie z oddaniem się, no bo nie mogłam się spóźnić, bo dzieci czekają. Jak przychodziłam, to już dzieci w kółeczku siedziały na dywanie i czekały na panią Alicję. No to jak mogłam się spóźnić ewentualnie, a przecież jeździłam po całym województwie. No miałam w rodzinie chore dzieci i wiedziałam, co to znaczy osamotnienie, co to znaczy ból, szczególnie osamotnienie. Jaki jest świat? Dla mnie jest świat piękny, pełen niespodzianek, pełen progów, które trzeba pokonać, które nieraz nas zaskakują i nie możemy sobie z nimi poradzić, ale wtedy trzeba się właśnie wzmocnić, bo co nas nie zniszczy, to nas wzmocni. I to jest prawda. Człowiek nieraz jest jak samotny biały żagiel, ale przed burzą się trzeba ratować. Żeby zauważyć w drugim człowieku człowieka, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj świat jest taki zwichnięty, więc musimy się otaczać dobrem i pięknym, żeby to wszystko przetrwać. Piszę dla dzieci w dalszym ciągu. Teraz ostatnio napisałam 10 przykazań dla przedszkolaczków. Córka Kasia wysłała to do przedszkoli mailem. W międzyczasie, w czasie choroby właśnie też wydałam tomik wierszy wspólnie z córką. I ten tomik nie jest smutny. Ja wręcz przelałam swoje odczucia takie, żeby wzmocnić czytającego, kto może mieć jakieś problemy, to jak przeczyta te wiersze, te myśli zawarte w tych wierszach, to go wzmocnią, dadzą mu odwagi, jakieś nadziei. I o to mi chodziło, wiary właśnie w siebie, w tą swoją przyszłość, żeby się tak nie załamywać. To był mój cel w tych wierszach.
Osoby, które czytały te wiersze, no to mówią, że w zasadzie zainteresowana, czyli mama, która jest ciężko chora, z wyrokiem niemalże, te wiersze ma nie takie przerażające, natomiast ja jako córka, to te wiersze moje są bardziej takie wzruszające, ciężkie. No ale to chyba nic dziwnego, bo mnie po prostu w pewnym momencie świat naprawdę zadrżał pod nogami i po prostu ja to przelałam na papier, więc to jest w tych wierszach. Ale nie we wszystkich, bo jest dużo takich wierszy dla mamy, które są pogodne.
tym pierwszym wierszem, który napisałam, pierwszym w ogóle, to była noc, godzina, nie wiem, tam pierwsza, druga, to był wiersz właśnie dla mamy. To jest mój pierwszy wiersz, jaki napisałam w życiu. Ja może go przeczytam. Zdarzyło się tobie, choć gwiazda narodzin nie była tą upragnioną, skryta przed świstem kul pod sercem matki przetrwałaś. I wtedy, gdy dni beztroskie w kokardach schowane odeszły bezpowrotnie, nie uroniłaś łzy. Gdy miłość zraniła, a nie powinna, ty wybaczyłaś. Z pokorą, lecz nieugięcie szłaś, choć ostre dni tak bardzo bolały. I zdarzyło się tobie, w splątanej ciemności dojrzałaś blask i dał się ujarzmić. Głęboko skryte radości ujrzały światło dnia i uśmiechnięte twarze. Zdarzyło się właśnie tobie. Ja nawiązuję w tym wierszu do tego, że mama była tak zwanym dzieckiem wojny. Różnie jej w życiu się wydarzyło, a dojrzałaś blask w splątanej ciemności to jest właśnie to, jak mama zaczęła pracować dla dzieci i w ogóle dla ludzi. To jest właśnie blask, to jest właśnie, to są te uśmiechy, to jest blask oczu, to jest właśnie ta wdzięczność, które mama otrzymywała za swoje działanie. I dlatego napisałam, zdarzyło się właśnie tobie. Potem jeszcze jest taki wiersz. Codziennie wita mnie słońce na twej twarzy, nawet gdy niebo zasnute i szary zwykły dzień. Gdy dzień dobry ci mówię, odpowiadasz uśmiechem, który wart jest wszystkich słońca promieni. Pocałuj mnie w czółko, mamo. To od lat najlepszy balsam na smutki, bóle i strach, a czasem chęć bycia dzieckiem, jak kiedyś. I w tej części jest właśnie 11 moich wierszy, które poświęciłam mamie. Napisane wcześniej, jeszcze przed jej chorobą i potem w trakcie. Są one z weselszymi i smutnymi odczuciami, ale zakończyłam ten tomik takim króciutkim, to jest taki czterowiersz. Zaniosłam mu zegarki do naprawy na 4 pory roku. Wyszła uśmiechnięta. To znaczy, że te zegarki mają być na 4 pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima, czyli ma być. Po prostu ma jeszcze być. Tak jak napisałam tutaj w tytule, niebo musi zaczekać, bo mama jest nam potrzebna. Jeszcze ma czas.